Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. W Wielkopolsce i w całym kraju rozpoczął się rok arcybiskupa Antoniego Baraniaka. O wielkim metropolicie porozmawiam z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek wrócą do pasjonującej historii bitwy o Poznańską Ławicę. To była jedna z najsłynniejszych bitew w czasie powstania wielkopolskiego. W programie także o piastowskiej historii z klocków Lego. A wszystko to w związku z rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego. Rocznicą jakże okrągłą, bo za rok minie od niej 1000 lat. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy jak zawsze hitem z dawnych lat. Jeszcze można by rzec w nastroju świętowania Nowego Roku.
Historii żywej.
Piastowską historię dla najmłodszych z klocków Lego można oglądać w Gnieźnie. Miasto w ramach przygotowań do 1000 rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego zleciło nagranie krótkich filmów edukacyjnych dla najmłodszych. Rafał Muniak.
Dawno, dawno temu, za gęstymi borami, rozległymi mokradłami, wydarzyła się historia. z twoimi przodkami.
To jest taka animacja poklatkowa, bardzo fajna, zrobiona z klocków, postacie ruszają się, mówią.
Mówi Wiktor Koliński z Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
I pierwsza animacja dotyczy właśnie tej pierwszej legendy związanej z państwem polskim, czyli o Lechu, Czechu i Rusie.
Gród mój weźmie nazwę od gniazda orlego i zwać się będzie Gniezno.
Czyli Lech, Czech i Rus są po prostu z klocków.
I są sympatyczni. Filmiki są lekkie, trochę żartobliwe, ale jednocześnie bardzo edukacyjne, jak ta historia sprzed 1000 lat się zaczęła.
W produkcji filmu o początkach państwa polskiego zagrały postaci z klocków animowane przez Bartosza Borowiaka spod gnieźnieńskiego Kłecka.
Pomysł, myślę, jest kontynuowany, ponieważ z okazji rocznicy setnej powstania wielkopolskiego już realizowaliśmy razem z kolegą Przemkiem Bernackim, który zajmuje się animacją. Przygotowaliśmy projekt, który miał za zadanie przybliżenie młodszym odbiorcom historię powstania wielkopolskiego.
Pamiętamy makietę lotniska, też Ławica, tak?
Tak, to była między innymi makieta lotniska Ławica i od tego zaczął się tak naprawdę ten projekt. I tutaj zbliżająca się rocznica koronacji Bolesława Chrobrego w 2025 roku. Myślę, że jest kolejną okazją, ażeby uruchomić też tego typu działania, mając na celu pokazanie właśnie temu młodszemu odbiorcy, jak mogły wyglądać tamte czasy i zainteresować go tym tematem, ażeby później sam gdzieś, czy to z rodzicami, zagłębił się w tematykę początków państwa polskiego.
Prosta droga przez zabawę do nauki.
Tak, tutaj widząc już reakcje osób, które ten filmik widziały, również te wcześniejsze filmiki, widzimy, że jest duża interakcja właśnie rodziców, którzy jakby pamiętają te klocki ze swojego dzieciństwa, ale też dzieci, które no, cały czas z tymi klockami się bawią i cały czas są dla nich atrakcyjną formą takiego spędzenia czasu.
Mówimy o pierwszym filmiku 5-minutowym, który traktuje o legendzie o Lechu, Czechu i Rusie.
I tutaj oparliśmy się na legendach zebranych przez panią Danutę Szulczyńską, która zebrała tutaj legendy gnieźnieńskie i po konsultacjach z Urzędem Miasta w Gnieźnie stwierdziliśmy się, że ten tekst będzie najlepiej oddawał właśnie historię Lecha, Czecha i Rusa.
Jak wyglądała praca przy tym filmie? Czy zrobienie takiego filmu to też jest dobra zabawa?
Praca przy filmie była bardzo długa, ponieważ trzeba było wykonać kilkanaście tysięcy zdjęć, ponieważ mamy tutaj animację poklatkową. Filmik ma prawie 20 minut, więc tutaj tych zdjęć było naprawdę mnóstwo.
Ilu aktorów gra w tym filmiku? Ilu statystów?
Mamy tutaj trzech głównych aktorów plus postać zwierzęcą, czyli naszego białego orła, Lech, Czech i Rus oraz orzeł, ale również cała rzesza współtowarzyszy, którzy towarzyszyli Lechowi, Czechowi i Rusowi oraz zwierzęta. Cała trzoda, która razem z nimi przemierzała tereny ówczesnej Wielkopolski, aby dotrzeć do dzisiejszego Gniezna. Zanim przystąpiliśmy w ogóle do nagrań, stworzyliśmy makiety drzewa razem z gniazdem orła, następnie makiety puszczy oraz stworzyliśmy figurki, zwierzęta, wozy i wszystkie elementy, które widzimy w tym filmie, stworzone z klocków, są zrobione w rzeczywistości. Jedynie drzewa lub inne elementy zieleni są po prostu zduplikowane, pozostałe wszystkie elementy zostały na potrzeby tego filmu zbudowane. Wszystkie postacie zostały zanimowane. Mamy tutaj kilkanaście tysięcy zdjęć, które były potrzebne, żeby tchnąć życie w te klocki i żeby te klocki mogły opowiedzieć nam historię Lecha, Czecha i Rusa.
Ile czasu trzeba, żeby wykonać taki filmik?
To jest około 3 miesięcy. To jest zamówienie klocków, to jest zbudowanie poszczególnych makiet i elementów inscenizacji, a następnie to jest żmudna praca już później przy montowaniu poszczególnych scen. Następnie to jest praca z lektorem, wybór lektora, który będzie całą naszą historię opowiadał oraz muzykę, która również pełni tło całego filmu.
A czy już odpowiednie postaci, typowe personalia, to już jest wasza autorska robota?
To jest kompilacja różnych figurek. Zawsze staramy się jak najlepiej oddać ducha tej epoki, czy to jest powstanie wielkopolskie, czy to są czasy Piastów. Chcemy, ażeby te figurki, postacie, czy elementy występujące w filmach oddawały bardzo dobrze ducha tego czasu i kojarzyły się z elementami. I też stosujemy wówczas po prostu figurki takiej serii Castle, która właśnie nawiązuje do czasów średniowiecza.
Mamy stronę internetową jako Urząd Miasta oczywiście, gniezno.eu, i okazało się całkiem niedawno, na jaką zakładkę ludzie najczęściej zaglądają. Otóż na zakładkę właśnie o legendzie o Lechu, Czechu i Rusie.
Dodaje Anna Dzionek, rzecznik Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
Rzeczywiście myślę, że w szkołach też uczniowie po prostu mają to przerabiane, a może rodzice wracają do takich historii i zaglądają właśnie na naszą stronę internetową. Teraz mają tam, oprócz tego, że jest ta legenda, oczywiście coś ciekawszego, czyli te animacje, którą oczywiście też będziemy promować, no nie tylko na naszej stronie internetowej, ale w ogóle w przestrzeni internetowej i w mediach społecznościowych.
Znakiem ludu mego uczynię tego białego orła. Ażem go ujrzał na tle czerwienią zasnutego nieba, chorągwie wojów moich odtąd będą zawsze biało-czerwone.
Legenda o Lechu, Czechu i Rusie to pierwszy z trzech filmów dla dzieci, które przygotowuje na obchody tysiąclecia pierwszej koronacji w Gnieźnie Urząd Miejski. Kolejne dwa filmy będą dotyczyć chrztu i samej koronacji pierwszego polskiego króla. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My inside shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Naszym gościem jest historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. W Wielkopolsce, ale też w całym kraju, rozpoczął się rok arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Tak, dzięki decyzji polskiego parlamentu z lipca ubiegłego roku, rok bieżący jest dedykowany księdzu arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi. Jest on jednym z patronów 2024 roku. I to jest oczywiście dobra okazja, żeby jeszcze raz na nowo, może z nowej perspektywy, przyjrzeć się jego życiu, jego osiągnięciom, jego roli, jaką odegrał w polskim episkopacie po zakończeniu II wojny światowej. Ja wiemy, że był jedną z najważniejszych postaci tego gremium, ale przede wszystkim w historię Kościoła wpisał się męczeństwem, którego doświadczył w więzieniu na Rakowieckiej w latach 1953-1955 i później w czasie internowania w Marszałkach i Krynicy. W Wielkopolsce także dzięki decyzji Sejmiku Wielkopolskiego będziemy przeżywać rok Baraniaka, niejako dodatkowo akcentując powagę tego wydarzenia. Ten rok oficjalnie rozpocznie się 7 stycznia w mchach w rodzinnej parafii księdza arcybiskupa. Tam zostanie odprawiona msza święta w jego intencji przez księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i można powiedzieć, że to będzie takie oficjalne rozpoczęcie całego szeregu różnych inicjatyw, które upamiętniają tę wielką postać. Oczywiście będziemy także świętowali w Wielkopolsce w różnych wymiarach. Wiem, że Instytut Pamięci Narodowej przygotował i już opublikował wykłady dotyczące tej niezwykłej postaci, ale Państwa zachęcam chociażby do odwiedzenia wirtualnego muzeum księdza arcybiskupa Antoniego w Baraniaka. Hasło jest bardzo proste: muzeumbaraniaka.pl. To jest projekt, który jest realizowany przez Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej razem ze Stowarzyszeniem Pilscy Patrioci. Chcemy na tym portalu udostępnić i udostępniać cały czas sukcesywnie w miarę możliwości jak najwięcej materiałów dotyczących postaci księdza arcybiskupa. Już tam jest zamieszczonych około 1000 zdjęć, różnego rodzaju dokumenty archiwalne, nie tylko z archiwów w Polsce, ale także za granicą, zwłaszcza myślę tutaj o Archiwum Salezjańskim, Centralnym Archiwum Salezjańskim w Rzymie, ale też na tym portalu odnajdziemy wiele filmów, audycji radiowych, także z naszej rozgłośni poświęconych postaci księdza arcybiskupa, artykułów prasowych, więc docelowo chcemy, żeby na tym portalu zgromadzić jak najwięcej materiałów, żeby mogli z nich szeroko korzystać wszyscy zainteresowani. Ale też w październiku planujemy kongres księdza arcybiskupa Baraniaka, który będzie ukierunkowany głównie na rodzinę salezjańską, ale oczywiście wszyscy chętni będą mogli wziąć w tym kongresie udział. On się odbędzie 5 października w Pile. Można powiedzieć, że w tej kwestii mamy już jakieś doświadczenia, bo przypomnę, że we wrześniu ubiegłego roku organizowaliśmy ogólnopolski kongres Dekada Wyklętych, który spotkał się z wielkim odzewem i medialnym i wielu ludzi w nim uczestniczyło. Najcenniejsze jest to, że ci wszyscy historycy i społecznicy zaangażowani w upamiętnianie żołnierzy wyklętych zaangażowali się w to wydarzenie. A ksiądz arcybiskup będzie także wspominany przy okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ponieważ jest nazywany niezłomnym żołnierzem Kościoła właśnie ze względu na swoją bohaterską postawę w więzieniu na Rakowieckiej, gdzie mimo 145 przesłuchań, mimo tortur i psychicznych, i fizycznych, nie dał się złamać.
Zawsze jak rozmawiamy o arcybiskupie Baraniaku, to zestawiamy go z innymi wielkimi postaciami polskiego kościoła, prawda?
Tak, bo ksiądz arcybiskup Baraniak był najbliższym współpracownikiem dwóch prymasów, księdza kardynała Augusta Chlonda, ostatniego prymasa, który urzędował w Poznaniu. Tam mieściła się siedziba prymasa Polski do 1946 roku i był także współpracownikiem bliskim księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Zwłaszcza w kontekście tej drugiej postaci Baraniak jest często przywoływany, bo był nie tylko najpierw kierownikiem sekretariatu prymasa Polski, ale de facto jego najbliższym powiernikiem wszystkich ważnych spraw Kościoła i także to cierpienie, o którym mówiliśmy, było bezpośrednio związane z aresztowaniem księdza prymasa. 25 września 26 został przywieziony na Rakowiecką właśnie jako najbliższy współpracownik ówczesny biskup, sufragan diecezji gnieźnieńskiej Antoni Baraniak. A więc rzeczywiście jest to postać, przez która dzięki swojej pozycji, którą można powiązać z wieloma znamienitymi postaciami z najnowszej historii Polski.
Naszym gościem był historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, a teraz fragment audycji archiwalnej Anny Gruszeckiej i Roberta Mirzyńskiego. Wśród rozmówców m.in. siostrzeniec arcybiskupa Baraniaka, Zenon Łakomy, a także Cherubina Majchrzak, pracująca w kancelarii arcybiskupa, i arcybiskup Marian Przykucki, jego sekretarz.
Wszyscy pamiętają słynne non possumus prymasa Wyszyńskiego.
Niewielu jednak wie, jaką rolę odegrał jego sekretarz, biskup gnieźnieński, salezjanin, późniejszy arcybiskup Poznania, Antoni Baraniak.
Są jednak zdjęcia, nagrania i świadkowie tej historii.
Zenon Łakomy, siostrzeniec arcybiskupa.
Moja babcia, mój dziadek, a tu koło tego dziadka ten maluch to jestem ja. No i tu są rodzice mojej mamy.
I to są rodzice także pańskiego
wujka arcybiskupa,
czyli tak? Brata pana mamy.
Tak jest.
A ile było rodzeństwa?
11.
A dużo takich pamiątek państwo macie?
Bardzo dużo.
Lubił fotografie.
Arcybiskup Marian Przykucki.
Ówczesny kapelan arcybiskupa Baraniaka.
Lubił sam fotografować, filmować. Jakby wideo było, to by było dla niego coś. Wtedy jeszcze wideo nie było.
Rączki miał delikatne, ale chwycił orzech i nam demonstrował każdy orzech, który był w rękach, zdusił.
Takich przyzwyczajeń szczególnych to nie miał, tylko kawę to o godzinie 5 otrzymywał. I małą drożdżówkę, którą połowę zjadły gołąbki.
Siostra Cherubina Majchrzak.
Pracownica kancelarii.
Arcybiskup bardzo mało jadał. Ja tak patrząc na to, to mówiłam, dwuletnie dziecko zje więcej, ale on chyba nie mógł. Już po tym więzieniu był taki zmarnowany.
Polska po II wojnie światowej. W katolickim kraju, gdzie tradycyjnie prymas był symbolem trwałości państwa, nawet gdy było ono pod zaborami, władzę obejmują komuniści.
Najpierw Bolesław Bierut jako bezpartyjny prezydent podtrzymuje prymasa kardynała Augusta Chlonda podczas procesji Bożego Ciała i dodaje tak mi dopomóż Bóg na zakończenie przysięgi prezydenckiej. Potem Bolesław Bierut już jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej decyduje o aresztowaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Wraz z nim uwięziony zostaje jego sekretarz, biskup gnieźnieński Antoni Baraniak.
Pojechaliśmy z moją mamą do Jarocina, by zamówić pomnik na grób rodziców arcybiskupa i mojej mamy. No i tam żeśmy kupili gazetę, w parku żeśmy usiedli, żeśmy czytali. Tam żeśmy się dowiedzieli w tym parku o tym, że wuj został aresztowany. To był 53 rok, no to ja miałem 22 lata.
I wtedy arcybiskup Baraniak równocześnie z księdzem prymasem zostali zaaresztowani. Prymas właściwie był wywieziony do Rywaldu, a ksiądz arcybiskup Baraniak, wtedy jako biskup jeszcze, był wywieziony do więzienia na Mokotowie. I tam w tym więzieniu na Mokotowie przebył w ogromnie trudnych warunkach od 26 września 1953 do 1 chyba stycznia 1956.
Z zapisków więziennych prymasa Wyszyńskiego.
Dopiero w Komańczy dowiedziałem się, że biskup Antoni Baraniak jest w więzieniu. Są nawet ludzie, którzy go tam widzieli w stanie wielkiego wymizerowania. Są głosy, że trzyma się niezwykle dzielnie pomimo wyczerpania i choroby.
Dlaczego oprócz prymasa aresztowano biskupa Baraniaka?
Ostatni kapelan kardynała Wyszyńskiego, ksiądz prałat Bronisław Piasecki.
Władze polityczne podejrzewały, że biskup Baraniak, kierownik kancelarii, jest tajnym nuncjuszem Stolicy Apostolskiej. No i po aresztowaniu chcieli wymóc na nim przyznanie się do tego.
Wiadomo, że prymas nie wiedział, że on jest aresztowany, ani Baraniak nie wiedział o aresztowaniu prymasa. Oni tak to skombinowali, że był zawieziony w nocy na Mokoto, do Mokotowa. No i potem no, zarzucano między innymi, że tam działali przeciwko polskiej racji stanu, że były kontakty zagraniczne. No i potem oczywiście rewizja była bardzo gruntowna całego mieszkania arcybiskupa i prymasa. Powynajdywali tam czasem może jakieś dolary. Wtedy to było zakazane. Posiadanie miało się oddawać do banku. Ale wszystko szło przeciwko Wyszyńskiemu.
Cały czas był w więzieniu na ulicy Rakowieckiej. To znaczy, że prymas to przyznawał, że jego warunki były zgryźliwe w stosunku do tego siedzenia w ciasnej celi, gdzie jak wuj mi podał, było 7 osób, gdzie według normy powinno być 2 osoby. Jak 2 osoby chciały, mogły spać, to resztę musiało stać w tym czasie.
Tortury. Bardzo to przeżył i nigdy potem nie wracał, nigdy nie mówił o tym, nie komentował, nie opowiadał. Zamknął to dla siebie.
Nawet jakśmy prosili, to nie. I szkoda, że nam nie powiedział takich szczegółów, prawda?
On nie lubił na ten temat mówić specjalnie. Ja tak wyciągałem, gdyśmy podróżowali, to tak wyciągałem niektóre szczegóły. Więcej jeszcze dowiadywałem się od tych, którzy razem z nim byli w więzieniu. No były bardzo przykre te, może bardziej psychiczne maltretowanie niż fizyczne.
Były takie okresy, że był samiuteńki w celi. Jakaś myszka przychodziła do niego i tam tym chlebem, który miał, tą myszkę często.
A mówił coś o przesłuchaniach na przykład? Jak go przesłuchiwano?
Nie. Nigdy się nie przyznał arcybiskup, żeby był tam maltretowany fizycznie. Ale oczywiście karanie zimne, karanie w różny taki, powiedziałbym, psychiczny sposób. Nic jednak nie mogli zebrać żadnego materiału przeciwko Wyszyńskiemu.
I dlatego ksiądz prymas bardzo go cenił, że właściwie no, za niego cierpiał. ani jeden, ani drugi nie podejmowali tego tematu.
Jak mówię, arcybiskup konkretnie nigdy na ten temat nie mówił. Ale jedno takie, co mi powiedział, że wchodząc do więzienia, przyjąłem sobie jako zasadę, że na wszystko będę odpowiadał nie.
Z zapisków więziennych prymasa Wyszyńskiego.
Ludzie, którzy udzielili mi pierwszych informacji o biskupie Antonim, widzieli go w mokotowskim więzieniu przygodnie, z dala, podczas spaceru. Był w sutannie, chodził sam, był bardzo blady, ale pogodny. Opinia krążąca po więzieniu przekazywała o nim najlepsze wrażenie. Wiedziano, że biskup był pod śledztwem, że to śledztwo było długotrwałe i bardzo uciążliwe, że biskup nikogo nie obciążył.
No muszę powiedzieć, że było mi i mojej mamie bardzo przykro, bo cała rodzina była pod ścisłą obserwacją. Ja mieszkałem w tym okresie przy ulicy Niecałej, to sąsiedzi bez przerwy donosili informacje, że jak ja wychodziłem do pracy, czy do szkoły, a mama do pracy, to przychodzili panowie i robili wywiady, co my robimy, jak my żyjemy. Lady strach padł na nas, co się będzie dalej działo.
A tutaj arcybiskup miał jakąś bardzo doskonałą metodę, że na wszystko mówił, że nie. Kiedy zażartowałem, mówię, a księże arcybiskupie, no jakby się zapytali, czy ksiądz arcybiskup jest biskupem, no to powiem, to już bym potwierdził.
Były to fragmenty audycji Anny Gruszeckiej i Roberta Miżyńskiego. Do tej audycji będziemy w tym roku wielokrotnie wracać.
Słuchacie historii żywej.
A za chwilę opowiemy o bitwie o poznańskie lotnisko. To był wielki czyn powstańców wielkopolskich. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek wracają do pasjonującej bitwy o Ławice. To było jedno z najsłynniejszych starć w czasie Powstania Wielkopolskiego.
Z 5 na 6 stycznia 1919 roku doszło do pierwszej prawdziwej bitwy podczas Powstania Wielkopolskiego. To była bitwa o Ławice.
Tak, i należy pamiętać, że jak gdyby ten okres, czyli zdobycie Ławicy i zdobycie ostatniego punktu oporu niemieckiego na terenie garnizonu Poznań, to właśnie był ten moment, który przeszedł do historii z wielu względów. Po pierwsze właśnie ostatni punkt oporu Niemców, po drugie była to operacja w pełni słowa tego znaczeniu. Była przygotowana przez powstańców w taki sposób, że nosiła właśnie znamiona wszelkiego planowania wojennego. A pamiętajmy, że stacja lotnicza Ławica sama w sobie stanowiła bardzo dużą wartość.
Lotnisko Ławica, nowoczesny obiekt, od 1913 roku lotnisko zapasowe garnizonu poznańskiego. Jak przebiegała akcja przejęcia tych terenów?
A tam główną rolę odegrała Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego. Między innymi sierżant pilot Pniewski. On jako jeden z konspiratorów, co ciekawe, cały czas przebywał w stacji lotniczej. Pamiętajmy, że Polacy nie mogli być pilotami, oficerami, ale nic nie przeszkadzało, aby podoficerowie zdobywali uprawnienia pilotów i właśnie z tego korzystali Polacy, którzy także chcieli rozwijać się w tym kierunku. Między innymi właśnie w tych gorących dniach styczniowych na lotnisku Ławica to między innymi sierżant pilot Pniewski i sierżant pilot Mańczak. To dwie takie kluczowe osoby, które przekonały nie tylko zarząd Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, ale także Naczelną Radę Ludową o konieczności opanowania stacji lotniczej. Dlaczego? Przede wszystkim ostatnie koszary, które były pod władaniem niezrewoltowanych do końca Niemców. Tam co prawda działała Rada Żołnierska, aczkolwiek załoga nie była tak zdemoralizowana jak inne jednostki garnizonu niemieckiego i na terenie Poznania. I tutaj Polska Organizacja Wojskowa najpierw zaczęła pertraktację z porucznikiem Fischerem, czyli dowódcą stacji, Niemcem, oficerem niemieckim. Ten nie zgodził się na kapitulację. Rada Żołnierska stacji Ławica zgodziła się na honorowy wymarsz. Na to Polacy nie chcieli się zgodzić, aby zatrzymać jak najwięcej wyposażenia. To jak gdyby rozpoczęło cały proces planowania. To oczywiście major Tacza, który zaaprobował tą akcję, ale całość przygotowania tej akcji spadła na oddziały Służby Straży i Bezpieczeństwa i oddziały powstańcze właśnie z tego zachodniego powiatu poznańskiego.
Historia żywa.
Sama operacja została zaplanowana ze wszystkimi realiami sztuki. Przede wszystkim przeprowadzono bardzo dobre rozpoznanie wewnątrz. No tutaj oczywiście sierżant pilot Pniewski i inni Polacy zrzeszeni w Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. Została rozpoczęta akcja w nowoczesnym nomenklaturze, można powiedzieć, rozpoznania osobowego i dezinformacji załogi niemieckiej, rozsiewanie plotek. To także miało miejsce. Do tego stworzono kordon wokół całej stacji lotniczej. Część jednostek, dzisiaj można powiedzieć modne to nazwa, realizowała show of force, czyli pokaz siły. To głównie oddziały Straży Konnej miasta Poznania. Ten pierwszy oddział powstańczy konny Zalążek 15 pułkuanów poznańskich realizował te materiały. Zapewniono także przed rozpoczęciem walk dogodne pozycje, czyli całe ciężkie uzbrojenie przetransportowano w rejon stacji Poznań-Wola. Między innymi dwie armaty z zapasem amunicji, po które parę dni wcześniej zdecydowano się zrobić wyprawę na teren obozu ćwiczebnego Biedrusko, gdzie jeszcze Niemcy kwaterowali. No, zdobycie tych armat, przejęcie i zabezpieczenie tych armat, które później zostały użyte w walce o Ławicę, no to też materiał na no, co najmniej powieść sensacyjną. Do tego odpowiednia mobilizacja ludzi, odpowiednie zaopatrzenie, stworzenie punktów opatrunkowych, stworzenie kolumny sanitarnej, która miała odwozić potencjalnych rannych do szpitala w centrum Poznania. Te wszystkie elementy zostały dokonane. Odcięto prąd, odcięto także kable łączące z Fortem VII, który był nieopodal, a pamiętajmy, że Fort VII ówcześnie był bomboskładem, gdzie Niemcy zagrozili właśnie wysadzeniem tego fortu. Polacy się do tego przygotowali, przecięli te domniemane kable minerskie i na pewno połączenia telefoniczne z załogą fortu. No i do tego wybrano najbardziej dogodną porę do realizacji ataku, czyli godziny poranne w dniu 6 stycznia.
Walka była krótka, zakończyła się oczywiście sukcesem powstańców. Największym sukcesem było jednak to, co powstańcy przejęli.
Stacja lotnicza Ławica to także warsztaty. Zdobyto kilkanaście karabinów maszynowych, zdobyto gotowych do lotu przeszło 20 samolotów, ale w taborze tym naprawczym, w tych hangarach naprawczych, a także w hali Cepelinów na poznańskich Winiarach, gdzie pełniła rolę magazynu, zdobyto części samolotowe zdolne, jak to wspominał sierżant Pniewski w swoich wspomnieniach, do stworzenia czterech eskadr samolotów. Ten sprzęt został przetransportowany bardzo szybko do Warszawy, gdzie stanowił zalążek polskiego lotnictwa, a szacuje się tą zdobycz wojenną na lotnisku Ławica na około ówczesnych 200 milionów marek niemieckich. W przeliczeniu na złoto można powiedzieć, że w sumie była to druga po zdobyczy Wiktorii Wiedeńskiej, druga największa w dziejach Wojska Polskiego zdobycz wojenna.
Te samoloty wykorzystane były później podczas walk z bolszewikami na froncie wschodnim.
Początek 19 roku, no to właśnie użycie tych samolotów z poznańskiej Ławicy umożliwiło w ogóle tworzenie lotnictwa polskiego, polskich sił powietrznych i dało to znakomitą podwalinę pod te no, sukcesy polskich pilotów już w dobie najgorętszych walk o Lwów i Warszawę w sierpniu 1920 roku.
Historia żywa.
Bitwą o Ławicę kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze, a kończymy jak zawsze hitem z dawnych lat. Dobranoc.
Moonraker knows his dream.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.